Drodzy siostry i bracia, wędrujący przez ścieżki codzienności. Już trzecia niedziela Wielkiej Nocy. Jesteśmy po tej stronie Paschy, zwycięstwa Chrystusa. I grozi nam trochę to, że tak jakoś rdzewieje ta radość, świeżość, zachwytu nad zwycięstwem Jezusa. Zbyt szybko się przyzwyczajamy do tego, co jest nam podarowane. I potem nam ciągle mało. I tak jakoś mrużymy oczy, aż je zamykamy. I brakuje wtedy światła, brakuje wtedy świeżości, zachwytu, dynamiki. I tak wtedy marudzimy, narzekamy, że ciągle mało, że kiepsko, że smutno, że tak szaro. Niestety powtarzamy historię uczniów idących do Emaus. Oni szli, właściwie człapali, bo w gruzach legły ich marzenia. Oni się spodziewali czegoś więcej. A oto wydawało im się, że koniec z tymi marzeniami. I chociaż słyszeli, że Pan Jezus zmartwychwstał, bo przybiegły kobiety i opowiadały, co się wydarzyło, kogo spotkały. I nawet poszli niektórzy z nich do grobu i ciała Pana Jezusa nie znaleźli, ale nie potrafili tego przełożyć na radość. I dlatego trzeba było, aby w ich wędrówce do nich dołączył ktoś obcy, inny. I zaczął z nich wyciągać, stawiając pewne pytania, proste. O czym rozmawiać? Co was martwi? Czym żyjecie? Tak ich to zdumiewało, że aż się zatrzymywali raz po raz po drodze. Robili wielkie oczy, dziwili się, jak to, ty nie wiesz? I trzeba było pewnej cierpliwości, pewnego sprytu Pana Jezusa, który wyciągał z nich to, co w nich było. Gdy go rozpoznali, mówili, że im serca podpowiadały, że coś w nich grało. Tylko trzeba było, żeby oczy otworzyli. I dlatego trzeba było tego spotkania z innym, który im pokaże, który im trochę wypomni o nierozumni. Przecież to wam mówiłem. To się we wszystkich pismach, wszyscy prorocy o tym mówili. Usłyszcie, zobaczcie, że już ta historia się dzieje. I trzeba powtarzać ten model. Trzeba nam jakiejś świeżości, takiego przyjęcia właśnie historii, która z zewnątrz, żeby na nowo się zachwycić w tym, czym już uczestniczymy. Trzeba nam jakichś obcych, innych, którzy będą nam stawiali pytania o naszą radość. A wtedy będziemy musieli, próbując dać odpowiedź, poukładać to w sobie, na nowo zobaczyć, w czym uczestniczymy. Moi drodzy, myślę, że mamy taką okazję. Jak wiecie, jestem odpowiedzialny za misję w naszej diecezji katowickiej i od 3 tygodni serdecznie mam na głowie 6 gości z Peru. 5 autentycznych Peruwieńczyków i naszą misjonarkę Magdalenę, która tam od 3 lat już pracuje. I 4 z nich po raz pierwszy opuściła swój kraj. Mieszkają u siebie w swojej wiosce w wysokich Andach, serdeczni, prości, młodzi ludzie, którzy zaangażowani w swojej parafii pomagają, też katechizują, zajmują się dziećmi, młodzieżą takim jak na zdjęciach, które gdzieś tam są wystawione w kościele, ale są po raz pierwszy wśród nas, są po raz pierwszy w Europie. I właśnie oni stawiają tego typu pytania, które stawiał Jezus uczniom idącym do Emaus. Może trochę inne, ale pytania, które ich zachwyt, ich zdumienie, ich jakieś świeże spojrzenie dla mnie samego i myślę, że dla wielu z nas jest taką okazją, by na nowo popatrzeć i zobaczyć, że już w czymś dobrym uczestniczymy. Są zachwyceni Polską, polską gościnnością, punktualnością. Są zachwyceni polskimi drogami, porządkiem na drodze. Nas to dziwi. Ale myślę, że warto posłuchać. Posłuchać tych pytań, popatrzeć na siebie ich oczyma żeby się ucieszyć, żeby nie człapać, ale właśnie jakoś iść z tym doświadczeniem, pewnością, że już uczestniczymy w czymś dobrym. Czasem popełniamy my, duszpasterze, kaznodzieje, taki błąd, że tylko jakoś narzekamy, że nie chodzimy do kościoła, że nie wiem, że się spaźniamy, że mało śpiewamy, słabo śpiewamy. A może trzeba właśnie zobaczyć, że jest nieźle. Oczywiście, że tu nie chodzi o to, że jest wspaniale i perfekcyjnie. Możemy jeszcze dużo zmienić na lepsze. Ale zobaczyć dobro, żeby to dobro rozwinąć, pomnożyć. I dlatego trzeba takich innych, obcych gości, którzy stają się jakąś inspiracją do eksplozji pewnego dobra w nas. Chcielibyśmy powtórzyć tę historię właśnie, którą słyszymy w Ewangelii. I posłuchajcie, proszę, takiego dwugłosu. Najpierw może Magda, nasza misjonarka, właśnie posłana z nas, z naszej diecezji, której obiecaliśmy modlitwę i wsparcie i myślę, że się z tego wywiązujemy. Opowie o swoim postrzeganiu Peru, także kościoła peruwiańskiego, bardzo innego. A potem Roberto opowie, jak on patrzy na nas. Bo tak jak my się im przypatrujemy, że tacy inni, kolorowi, tak oni się patrzą na nas. I myślę, że warto posłuchać dobrego słowa o sobie, po to, żeby się ucieszyć, aby była wdzięczność i była chęć rozwinięcia tego, co już jest naszą historią. A nie, że dopiero za tym gonimy, że dopiero musimy to wypracować w sobie. Z Bożej łaski już coś dobrego jest w naszej historii.
Szczęść Boże, witam serdecznie, mam na imię Magda. Jestem z parafii Matki Bożej Różańcowej ze Świętochłowic Chropaczowa, z niedaleka. I od 3 lat pracuję, tak jak wspomniał ksiądz Grzegorz, w Peru jako misjonarz świecki. Peru jest takim państwem różnorodnym, jeśli chodzi o geografię, bo jest tam i dżungla amazońska, są andyjskie góry i jest pustynia, też wybrzeże. Także wszystko to sprawia, że ta kultura jest przebogata i na przykład bardzo ciężko było nam wybrać jakby taki reprezentacyjny strój, żeby przyjechać, pokazać się tutaj jako Peruwiańczycy w takim czymś typowym, tak jak nie wiem, mamy strój śląski. No każdy region jednak jest inny. Tam też jest bardzo dużo języków cały czas żywych, które są z czasów jeszcze Indian sprzed tej konkwisty Hiszpanów. Także przebogata kultura i można by no właśnie tutaj wyszczególnić, mówić o każdym regionie w jakiś taki inny sposób, o czym innym tak naprawdę. Ale ja chciałam się podzielić krótko takim moim doświadczeniem właśnie tych 3 lat, tego pobytu w Peru, co no można powiedzieć, że to jest tak jak no wyciągnąć nas z naszego podwórka, z naszej takiej śmietanki i wyjechać gdzieś, znaleźć się w takim miejscu kompletnie innym. Mimo tego, że ludzie są tacy sami. 2 ręce, 2 nogi, głowa. Myślimy, czujemy, mamy serce. No jest to samo, ale sposób tego myślenia, odczuwania, zachowania się jest całkowicie inny. Także nie było łatwo na początku i myślę, że to przyznają wszyscy misjonarze i kapłani i świeccy, którzy pracują w takich miejscach, tu mówimy o Ameryce Południowej. Nie było łatwo zaakceptować to, jak tam jest. Mówimy bardzo często, że w krajach misyjnych ludzie mają czas, a my mamy zegarki. Tu ksiądz wspomniał o punktualności. Tam jakby czas liczy się całkowicie inaczej. Ludzie są dużo spokojniejsi niż my. Mówią nasi goście, że wy jesteście tacy nerwowi. Cały czas tylko patrzymy na zegarek i powtarzamy, chodźmy szybko, biegniemy z jednego miejsca do drugiego. Tam wszystko płynie swoim rytmem i oprócz tego, że oczywiście działają uniwersytety, szkoły i wszystko też jest na jakąś konkretną godzinę, no to w tym wszystkim jest taki duży spokój i też da się zauważyć, że chodzą wolniej. I myślę, że to sprawia, że są szczęśliwsi. Także tego też musiałam się uczyć od samego początku, zaakceptować to i nie, no przede wszystkim nie krzyczeć, nie strofować, że tak nie można, że do kościoła trzeba przyjść na daną godzinę. Tam przez całą mszę jeszcze dochodzą ludzie, czy na katechezę i do ostatniego momentu często na błogosławieństwo niektórzy wchodzą, to się zawsze śmiejemy, no że przyszedł na jeden z tych ważniejszych momentów, bo chciał właśnie błogosławieństwa. Także to taka jedna z wielu rzeczy, Ale myślę, że to też, co dziwiło i dziwi do tej pory i myślę też, że tak w sercu dziękuję Panu Bogu za to, że ja wyszłam z tego kościoła tutaj w Polsce, dlatego że tam sakramenty święte przyjmuje się dosyć późno. Komunia święta, chrzest, często są przygotowywane dzieci w wieku 12 lat, 11-12 lat. To jest czas i chrztu świętego, i komunii świętej, czyli tak naprawdę rozpoczęcia dopiero tego życia wiarą, tej takiej, mówimy, przygody z Panem Bogiem na całe swoje życie. Także późno i to też sprawia, że później ta wiara nie jest taka mocna, nie jest taka osadzona na, powiedzmy, tym fundamencie rodziny, gdzie dzieci widziały, że ojciec się modli, że siadamy razem do stołu i wspólnie się modlimy, razem idziemy na mszę świętą, czegoś takiego praktycznie nie widać w kościele peruwiańskim. No i to też było bardzo trudne do zaakceptowania. A tak jak mówię, no myślę, że to jest taki pierwszy etap, że bez tej akceptacji drugiego człowieka no nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Później przychodzi czas, kiedy trzeba po prostu ich pokochać takimi, jakimi są. Bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie podoba się to, co robią. To pokochanie sprawia, że wtedy oni też się otwierają na to, co nasze, to, co my przynosimy. To, co misjonarz chce dać siebie, czego chce nauczyć nieraz. Absolutnie też to patrzenie z góry nie pomaga w czymś takim. To znaczy, że kiedy przyjeżdżam i mówię, no, że ja wiem lepiej, jak powinien wyglądać kościół w Peru, no to sprawia, że zamykają mi się wszystkie drzwi. Wtedy nikt nie przyjmie mnie ani do siebie do domu, ani ze mną nie porozmawia, ani nie zaufa. Także niejako trzeba wyrównać się w poziomie. Nieważne, to nie można też powiedzieć, że poziom jest lepszy, gorszy, wyższy, niższy. Jest inny. Więc jakby dostosowywując się niejako, oczywiście w pewnych granicach, do tej kultury, w jakiej się znajdujemy, to w moim przypadku do tej kultury peruwiańskiej, górskiej, andyjskiej, wtedy dopiero zaczyna się jakby taka praca, gdzie no może być jakiś owoc, jakaś współpraca i tak dalej, i tak dalej. Myślę też, że parę słów, kiedy będzie mówił teraz Robert, to też nam to troszeczkę pokaże, jak to jest spojrzeć naszymi oczami na co, nie, oczami kogoś innego na to, co jest nasze. On będzie mówił o swoim doświadczeniu tego pobytu w Polsce, tych 3 tygodni. Także wsłuchajmy się też, pomyślmy o tym, czy dziękujemy za to, co mamy, czy potrafimy docenić to, co mamy. Czy cieszymy się z tego, kiedy przynosimy dzieci tak malutkie już do Chrztu Świętego i wiemy, co to znaczy, że już wtedy zaczyna się to spotkanie z Panem Bogiem na całe życie. Bardzo proszę o modlitwę też za tą grupę, za misjonarzy i za Peru. O nawrócenie tych, którzy no, nie chcą przyjąć Pana Boga albo gdzieś o Nim słyszeli, ale drugim uchem właśnie wypadło albo jeszcze nie słyszeli. Zapraszamy też po mszy tam z tyłu, na zewnątrz kościoła jesteśmy z takim małym rękodziełem, można coś kupić, można wspomóc też ofiarą. Tam z tyłu też są różne zdjęcia, to są nasze dzieciaki właśnie. To wszyscy, którzyśmy przyjechali, jesteśmy wychowawcami, nauczycielami, katechetami, także mamy coś wspólnego z dziećmi i z młodzieżą w Peru. Serdeczne Bóg zapłaci za wszystko.
Buenos días.
Dzień dobry.
Mi nombre es Robert.
Mam na imię Robert.
Durante este tiempo que estoy en Polonia he observado.
Podczas tego pobytu, jak już jesteśmy w Polsce, tych 3 tygodni, zaobserwowałem,
que la familia es muy importante.
Że rodzina w Polsce jest bardzo ważna.
Como dice, no, familia que reza unida permanece unida.
Mówi się u nas w Peru, że rodzina, która wspólnie się modli, zawsze będzie wspólnotą. I to jest prawdą.
I de ahí nace, la fe.
I od tego rodzi się wiara.
La participación en la misa.
Wychodzi też właśnie z rodziny to wspólne uczestnictwo we mszy świętej.
Los padres.
Księża, kapłani wychodzą też z rodzin.
Las hermanas.
Siostry.
Y en Perú es muy difícil encontrar familias juntas que vayan a misa.
Bardzo ciężko jest w Peru zobaczyć rodzinę, która właśnie w komplecie idzie na mszę świętą.
Esa experiencia es muy interesante para mí.
To doświadczenie jest dla mnie bardzo ciekawe.
me hace sentir muy contento y acrecienta más mi fe.
¿Sí? To wszystko sprawia, że wzrasta moja wiara.
Y les agradezco mucho por lo que me transmite no solo a mí, sino también a mis compañeros de esa unidad familiar.
I chcę z tego miejsca też podziękować za to, że to świadectwo życia rodzinnego, które nam dajecie, jest ogromnym doświadczeniem dla nas i zabierzemy to do Peru. I ja, i moi przyjaciele, którzy ze mną przyjechali. Dziękujemy.
I myślę, że można by mnożyć tych opowieści, ale wychwyćmy jedno, że rzeczywiście już coś dobrego w nas jest. Dzięki pracy rodziców, wychowawców, dzięki Bożej łasce. My mamy to dobro dostrzec i pomnożyć, a nie tylko czekać, że dopiero przed nami On. Myślę, że warto wrócić z Emaus, pędzić na spotkanie pozostałych przyjaciół, apostołów, by powiedzieć, podzielić się tym doświadczeniem. Widzieliśmy Pana, Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Jest za co dziękować, jest z czego się cieszyć. I wtedy wędrujemy dalej. Wtedy idziemy do świata. Wtedy nie boimy się ani o siebie, ani o innych, bo jesteśmy pod dobrą, Bożą opieką. Otwierajmy oczy, patrzmy szeroko, ze zdumieniem, z wdzięcznością, a wtedy i życie będzie szczęśliwsze, takie bardziej rumiane, bardziej prawdziwe, bardziej takie Boże. Amen.